Zapraszamy na wiadomości w Radiu Maryja.
Tożsamością chrześcijanina jest przynależność, powiedział Ojciec Święty Franciszek.
Podczas audiencji ogólnej w Watykanie papież wskazał, że nikt nie staje się chrześcijaninem sam.
Jeśli wierzymy, modlimy się, słuchamy Bożego Słowa, odczuwamy, że Bóg jest blisko nas. Jeśli rozpoznajemy Go w braciach, to dlatego, że inni przed nami żyli tą wiarą i ją nam przekazali, akcentował Ojciec Święty.
Mówił, że Kościół to wielka rodzina, do której jesteśmy przyjmowani, w której wzrastamy i uczymy się żyć jako uczniowie Chrystusa. Papież dodał, że nie jest prawdą, iż można być w osobistej, bliskiej relacji z Chrystusem bez komunii i pośrednictwa Kościoła.
My nie jesteśmy od siebie odizolowani i nie jesteśmy chrześcijanami jako jednostki, każdy z osobna. Naszą chrześcijańską tożsamością jest przynależność. Przynależymy do Kościoła. To tak jak nazwisko. Jeśli imię brzmi jestem chrześcijaninem, to nazwisko należę do Kościoła.
Ojciec Święty skierował też swoje słowo do pielgrzymów zgromadzonych na placu Świętego Piotra, w tym do Polaków.
W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Niech będzie ona dla nas okazją uwielbienia Bożego Serca, które tak bardzo nas umiłowało. Im więcej w naszym życiu trosk, zmartwień i problemów, tym bardziej ufajmy Jezusowi, który zaprasza nas. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na zakończenie spotkania Ojciec Święty odmówił z wiernymi modlitwę Ojcze Nasz.
Rząd Donalda Tuska ma dalej większość w Sejmie. Izba głosami Platformy Obywatelskiej i PSL-u udzieliła wotum zaufania dla rządu, w którym pozostają główni bohaterowie afery taśmowej.
Na wniosek premiera o wotum zaufania Prawo i Sprawiedliwość odpowiada wnioskiem o wotum nieufności.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział, że PiS, tak jak planowało, złoży wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska. Ocenił, że wystąpienie premiera w Sejmie w sprawie podsłuchów było puste, nie odnoszące się do meritum sprawy.
Ta sprawa wymaga poważnej dyskusji, a nie 10-minutowych oświadczeń i będziemy prowadzili wszystkie przewidziane przez prawo możliwe w ramach prawa akcje społeczne. Będziemy zwracali się do prokuratury, do innych organów państwa o to, żeby to wszystko, co wiąże się z tą aferą, zostało wyjaśnione. Jednocześnie będziemy w ten sposób dążyli do tego, żeby dni tego rządu były już policzone, bo jeżeli w Polsce jest jakiś wielki problem, to tym problemem jest rząd Donalda Tuska.
Donald Tusk miał przedstawić informacje o aferze. Ku zaskoczeniu posłów opozycji złożył wniosek o wotum zaufania.
Jak mówił podczas szczytu Unii Europejskiej w Brukseli, musi mieć pewność, że rząd ma mandat i większość, która pozwoli kontynuować pracę. Premier próbował przepraszać za to, jak stwierdził, bulwersujące i skandaliczne zachowanie i język swoich ministrów.
Szef rządu powiedział, że kryzys polityczny, z jakim mamy do czynienia, wywołany jest przez przestępstwo. Tusk skupił się głównie na nielegalności nagrań. Premier poinformował, że afera podsłuchowa ma związek z osobami, które działały w dziedzinie połączeń gazowych między Polską a Rosją.
W tle, jak dodał, jest też handel węglem zza wschodniej granicy na wielką skalę.
Poseł Krzysztof Szczerski powiedział, że niezależnie kto nagrywał i dlaczego, to prawda jest podstawą do dymisji tego rządu.
Nie mamy dla was współczucia, ale dlatego, że gardzicie Polakami. To wynika jasno z rozmów, które zostały ujawnione. Nie znosicie Polaków i Polski. Nie szanujecie jej. Nie znacie naszej wartości. Jesteście tutaj obcy. Niech pan sam sobie płaci 7 zł za benzynę. Niech pan u swoich kolegów odkrywa murzyńskość. Niech pan sam siebie zadłuża, a nie nas. Niech pan prywatne obiady je za swoje pieniądze. A Polaków zostawcie w spokoju. Nikt z nas nie ekscytuje się podsłuchami. Nie technika jest tu istotna. To nie nagrania są powodem do tego, że domagamy się dymisji rządu. To prawda jest powodem do dymisji tego rządu. Prawda, która się z tych taśm wyłania, to jest bezwzględna. To jest prawda, która was tak bardzo boli, bo to jest prawda o waszym upadku.
Poseł Beata Kempa, wiceprezes Solidarnej Polski, zwracając się do premiera, pytała się, czy doszłoby do tej afery, gdyby ministrowie mieli kręgosłupy moralne, a także umieliby wykonywać czynności służbowe, dochowując należytej staranności.
Czy byłaby wtedy ta afera? Czy rzeczywiście dałby pan powód i pańscy ministrowie do tego, żeby owa zorganizowana grupa przestępcza kelnerów nagrała to, co wy myślicie tak naprawdę o Polsce? To jest wasza prawdziwa twarz. Panie premierze, ja się dzisiaj zastanawiałam, jakim językiem do pana przemawiać, żeby pan i pańscy ministrowie to zrozumieli, bo trzeba by chyba zejść na poziom tego języka, czyli krótko mówiąc na poziom trawy, który prezentowaliście w owych knajpach, żebyście zrozumieli, co się do was mówi. Ale doszłam do wniosku, że w duchu odpowiedzialności za kraj i przede wszystkim w duchu wielkiego szacunku dla naszych obywateli, którzy zostali sponiewierani przez władzę, trzeba mówić do was jednak językiem cywilizowanym, ale naprzód, po tym co zrobiliście, językiem prawa.
Poseł niezależny Ludwik Dorn zwrócił uwagę na motywy, jakimi kierował się premier, składając wniosek o wotum zaufania dla swojego rządu.
Pan premier, żeby nie poddawać się szantażowi, ponieważ zaufanie mogło zostać poderwane, występuje z wnioskiem o wotum nieufności. No ale co poderwało to zaufanie? Pan premier mówił tylko o jednym aspekcie, że nagrywani wyrażali się nieobyczajnie. No to jest bodajże pierwszy przypadek w znanej mi historii politycznej świata, kiedy prezes Rady Ministrów występuje z wnioskiem o wotum zaufania z tego powodu, że ujawniono, iż jego ministrowie w prywatnych rozmowach wyrażają się nieobyczajnie. Moim zdaniem to jest definicja sytuacji poniżej powagi sytuacji.
A transmisję części posiedzenia Sejmu przeprowadziła Telewizja Trwam.
Przed Ministerstwem Kultury w Warszawie odbył się protest przeciwko szerzeniu się bluźnierstwa religijnego w Polsce. W całym kraju natomiast szykują się protesty przeciw wystawianiu bluźnierczego spektaklu Golgota Piknik.
Uczestnicy warszawskiej pikety podkreślali, że nie mogą stać bezczynnie, gdy dochodzi do ataku na kościół, symbole religijne, a także księży.
Jest taki okres próby. Coraz więcej wręcz instytucji włącza się w bluźnierstwa, w obrażanie imienia Boga. No, świat jest duchowy i materialny. My jako ludzie nauki posługujemy się rozumem, ale wiemy, że też jest ten wymiar duchowy, bez którego nie ma świata, bez którego ta rzeczywistość, która jest rzeczywistością, którą poznajemy jako rzeczywistość wiary. Dzisiaj tę rzeczywistość wiary wiele takich zinstytucjonalizowanych struktur neguje i chce nam narzucić jakby odejście od tej rzeczywistości i od uznawania Boga. I musimy temu niestety aktywnie dawać odpór.
Po tym, jak odwołano bluźnierczy spektakl Golgota Piknik w Poznaniu, w teatrach wielu polskich miast mają się odbyć pokazy filmowej wersji przedstawienia. W najbliższy piątek, a więc w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, taki pokaz ma się odbyć w Bydgoszczy.
Tego dnia pod Teatrem Polskim imienia Hieronima Konieczki w Bydgoszczy zaplanowany jest protest środowisk patriotycznych i katolickich.
Podobny protest odbędzie się w czwartek o godzinie 15 przed Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku. O szczegółach mówi Jacek Konczal z Ruchu Domowego Kościoła.
Chcemy się pomodlić najpierw koronką do Miłosierdzia Bożego za tych bluźnierców i za nas samych. Uważamy, że już czas, żeby skończyć z biernym przyglądaniem się rozwojowi całej sytuacji. Najpierw mieliśmy obrażanie Biblii, podarcie, później była profanacja krzyża w warszawskim muzeum, wcześniej na krakowskim przedmieściu. W tej chwili straszna rzecz, jaką jest ta Golgota Piknik. Uważamy, że absolutnie nie możemy biernie się temu wszystkiemu przyglądać. Zapraszamy do tego protestu wszystkich chrześcijan, nie tylko katolików. Obrażany jest majestat samego Boga w postaci Jezusa Chrystusa, który jest dla nas wspólną wartością.
Minister kultury Małgorzata Omilanowska, odnosząc się do kwestii pseudospektaklu, oceniła, że sprawa jest bardzo poruszająca społecznie. Zapewniła, że stoi na tym samym stanowisku, co jej poprzednik, Bogdan Zdrojewski.
Najważniejsza jest autonomia twórców, prawo do wypowiedzi artystycznej, wolność słowa i prawo organizatorów, kuratorów wystaw do programowania działań artystycznych, zgodnie z ich sumieniem i wolą, przy świadomości istnienia takich, a nie innych zapisów prawa karnego, podkreśliła. Nie widzę miejsca dla cenzury prewencyjnej, zaznaczyła minister.
Poseł Małgorzata Sadurska z Parlamentarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski mówi, że wypowiedź minister kultury jest skandaliczna.
Ta wypowiedź jest skandaliczna, bo nie można zasłaniać autonomią twórcy, autonomią kuratora wystawy, autonomią przekazu artysty działań, które są niezgodne z prawem. Godzenie w uczucia religijne osób wierzących, szydzenie z przedmiotów czci religijnych, jest to zdarzenie, które jest zagrożone sankcją karną. O tym mówi artykuł 196 Kodeksu Karnego. Na pewno w tej sprawie będziemy interweniować u pani minister kultury i dziedzictwa narodowego, uświadamiając jej, że ona jest ministrem kultury i dziedzictwa narodowego, a nasze dziedzictwo narodowe opiera się właśnie na chrześcijaństwie.
Pseudosztuka Golgota Piknik pokazywana była między innymi w Brazylii, Belgii, Hiszpanii, Holandii i Niemczech. We Francji, podobnie jak w Polsce, spektakl spotkał się z protestem środowisk chrześcijańskich.
Kolejne spotkanie górniczych związków zawodowych z premierem Donaldem Tuskiem odbędzie się pod koniec lipca. Ma ono być rozstrzygające dla przyszłości polskiego górnictwa węgla kamiennego, podkreślali związkowcy.
Wacław Czerkawski, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników, który brał udział w środowym spotkaniu, powiedział, że premier uczestniczył w spotkaniu jedynie godzinę.
Trudno, jak przyznał, było mówić o konkretach. Rozmowy, jak stwierdził, dotyczyły finansowania górnictwa czy energetyki. Padły też słowa, które mogą budzić niepokój.
Liczymy, że spotkanie w Katowicach będzie już bardziej konkretne, bo sytuacja jest nieciekawa, zwłaszcza społeczna. No dzisiaj na przykład nas zaniepokoiło bardzo nowe stwierdzenie, z którym pierwszy raz spotkaliśmy się z ust ministra skarbu, który mówił o humanitarnej restrukturyzacji i trudno było wyczuć, co miał autor na myśli, mówiąc o humanitarnej restrukturyzacji. No mam nadzieję, że nie chodziło mu o to, żeby zamykać kopalnie i zwalniać górników, tylko w jakiś czy powtórki tego, co było kilkanaście lat temu, kiedy przez odprawy zwolniono kilkaset tysięcy pracowników zatrudnionych w górnictwie.
Kompania węglowa, największy w Unii Europejskiej producent węgla kamiennego, w ubiegłym roku przede wszystkim z powodu spadku cen węgla zanotowała prawie 700 milionów złotych straty netto. W pierwszym kwartale 2014 roku to prawie 80 milionów złotych.
Wrażliwością niektórych informacji dotyczących grupy Azoty i strategii Ministerstwa Skarbu wobec sektora chemicznego zasłaniał się podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Rafał Baniak. Zapewniał jedynie, że resort troszczy się o interes państwa.
Na wniosek PiS-u minister Skarbu Państwa miał przekazać w Sejmie informacje na temat bezpieczeństwa interesów gospodarczych Polski po przejęciu ponad 20% akcji Grupy Azoty przez spółkę Norica Holding, zależną od rosyjskiego Akronu.
Poseł Beata Szydło, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, przedstawiciel wnioskodawców, mówiła o bierności rządu wobec przejmowania spółki, która jest największym odbiorcą gazu.
Rosyjski Akron przy kompletnie biernej postawie Skarbu Państwa otwiera sobie nie drogę, a autostradę zarówno do delegowania swojego przedstawiciela do Rady Nadzorczej Azotów, jak też do wglądu w najbardziej poufne dokumenty polskiej spółki, wliczając w to strategię rozwoju, how-now, patenty czy wspomniany proces komercjalizacji grafenu. Jak w tej sytuacji nie wierzyć w szczerość słów ministra Sienkiewicza, że państwo polskie istnieje tylko teoretycznie, a praktycznie nie istnieje. To, co dodatkowo kompromituje polski rząd i resort Skarbu Państwa, to fakt, że w czołowej polskiej spółce umacnia znacząco swoją pozycję rosyjski koncern, który znajduje się w o wiele słabszej kondycji finansowej niż Grupa Azoty.
Wiceminister Skarbu Państwa zapewnił, że Grupę Azoty resort traktuje jako strategiczną, o czym mają świadczyć zapisy w statusie.
Dodał, że kapitał zakładowy grupy w 33% kontrolowany jest bezpośrednio przez Skarb Państwa. Jest to większość blokująca, uniemożliwia forsowanie bez zgody Skarbu Państwa strategicznych przedsięwzięć dotyczących spółki, stwierdził minister.
Poseł Józef Rojek z Solidarnej Polski przypomniał, że jeszcze w kwietniu 2013 roku Skarb Państwa miał 46% akcji Grupy Azoty.
Początek maja 33%. No przecież, panie ministrze, my rozróżniamy, co to jest złota akcja i co to jest prawo głosu. Tylko jest istotna różnica w pewności. Nawet jeśli chodzi o Polaków, którzy zadają pytania. I dzisiaj, kiedy Akron ma już ponad 20%, to pytanie, panie ministrze, ja nie żądam, żeby pan mnie odpowiedział ustnie dzisiaj, bo to istotne jest. Kto tak szybko, w jaki sposób te akcje z 15% do ponad 20% Akron szybko przejął? Od kogo? Czy to indywidualnie tak co dzień kupował z rynku? Nie, bo ja rynek obserwuję i takich operacji nie ma. Tylko ktoś musiał ustawić transakcję, kupno-sprzedaż.
Aleksander Kwaśniewski zaniżał swoje dochody, wynika z odtajnionego uzasadnienia umorzenia śledztwa związanego z majątkiem byłej pary prezydenckiej.
Dokument wskazuje, że w 2006 roku Kwaśniewski podał nieprawdziwe informacje o swoich dochodach. Nie jest jasne, o jaką kwotę je zaniżył, ale zarobił w tym okresie ponad 880 tysięcy złotych.
Śledczy postanowili umorzyć sprawę przeciwko Kwaśniewskim z powodu braku wystarczających dowodów. Maciej Wąsik, był wiceszef CBA, mówi, że do tej sprawy należy powrócić.
Należy podjąć wszystkie czynności, żeby zbadać, czy prokuratura rzeczywiście w sposób prawidłowy umorzyła to postępowanie. Wedle informacji, które ja posiadam, w tym postępowaniu zgromadzone były materiały, które pozwalały na postawienie zarzutów, przynajmniej Jolancie Kwaśniewskiej, i byłyby to bardzo poważne zarzuty związane z praniem brudnych pieniędzy w związku z nieujawnionymi źródłami dochodów. Ja myślę, że wszystkie akta tej sprawy powinno się odtajnić, ujawnić opinii publicznej. Wówczas opinia publiczna nabierze przekonania, że ta sprawa w sposób nieprawidłowy została umorzona i powinna zostać na nowo przez prokuraturę podjęta.
Przypomnijmy, że sprawę przeciwko Kwaśniewskim wszczęto po ujawnieniu nagrań biznesmena Aleksandra Gudzowatego. Podczas rozmowy z Józefem Oleksem były premier mówił, że Kwaśniewski żyje ponad stan i posiada nieruchomości zakupione z nielegalnych źródeł.
Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz skieruje do Trybunału Konstytucyjnego skargę na ustawę, która pozwoliła na przekazanie połowy aktywów OFE do ZUS, napisał jeden z dzienników.
Zdaniem prawników z biura rzecznik przepisy o umorzeniu części aktywów w OFE i przekazania ich do ZUS naruszają bowiem zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.
Janusz Szewczak, ekonomista, mówi, że system emerytalny w takim kształcie, w jakim został stworzony, był skazany na pasożytowanie na pieniądzach publicznych.
I nie dawał żadnych gwarancji godnych emerytów dla Polaków na starość, czyli to były przede wszystkim uwzględnione interesy wielkiego, zagranicznego głównie przecież kapitału, który świetnie wyszedł na tej reformie, a przecież nie możemy powiedzieć, że Polacy znacząco skorzystali, wprost przeciwnie, dołożyliśmy do tego interesu kilkanaście miliardów złotych jak na razie. Natomiast inną rzeczą są metody, procedury, jest legislacja, skandaliczna legislacja tego rządu. Można powiedzieć, że praktycznie każda z ustaw przygotowywanych przez obecną ekipę PO-PSL istotna budzi zasadnicze kontrowersje prawnej natury.
Wniosek Rzecznik Praw Obywatelskich w ostatecznej postaci ma być gotowy w ciągu kilku tygodni.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.